Bracia i siostry, pozwólcie, że przekażę wam serdeczne pozdrowienia z Ukrainy. Spędziliśmy tam 7 dni z żoną, jeszcze z jednym małżeństwem z naszej uczelni. Wyjazd ten był z założenia służbowy. I rzeczywiście robiliśmy to, co zamierzyliśmy. Mnóstwo spotkań, rozmów i usługi w kościołach, w zborach. Miałem możliwość głoszenia tam kazań. Byłem tym bardzo zbudowany, poruszony i nawet nie zestresowany. Moja żona mówi, czy musisz to robić? No, odpocznij na tych nabożeństwach. Nie masz dość stresu. Mówiła to w trosce o mnie. A ja mówię, kochanie, ale ja chcę. I miałem tę możliwość służby w zborach w Odessie i w Czarnomorsku. To nad Morzem Czarnym. Od tych zborów, od tych pastorów przywozimy wam serdeczne błogosławieństwo. A ja dziękuję naszym braciom i przyjaciołom z Ukrainy, którzy z nami tutaj tworzą Kościół, za to, że właśnie tak możemy razem być, możemy się razem zbierać. Wy nas, my was, bo jesteśmy jedną rodziną. Od pewnego czasu przywożę wam, drodzy, przywożę wam słowo, które mnie przemienia, przetwarza mnie. Zawsze dzielę się tym, co przeżywam. Zawsze po pierwsze słowo dotyka mnie. Ale od pewnego czasu jest coś, co jest swego rodzaju konstans, takim narastającym słowem, treścią, która mnie przepełnia. Mam nadzieję więc, że i rozwija, ubogaca. I to sprawia, że ponieważ jestem tym wypełniony i to we mnie narasta, układa się to we mnie, to po prostu wam przynoszę, dzielę się z wami. Niektórzy z was pamiętają to chyba zaskakujące kazanie, które miało tytuł Powstań i żyj. Powstań i żyj. Wtedy czytaliśmy historię wzbudzenia Łazarza. Oto Pan powiedział do niego, powstań. Ale nie po to, żeby żył jakkolwiek. Ale aby żył pełnią życia, tą pełnią, którą daje sam Bóg. Czytamy w Ewangelii, że gdy on już wyszedł z grobu, to siedział przy stole z Panem Jezusem, a ludzie chcieli to zobaczyć. Czytamy, nie tylko chcieli zobaczyć Pana Jezusa, ale chcieli także zobaczyć Łazarza, który siedział z nim przy stole. To informacja, że to żyj, powstań z martwych i żyj, jest życiem z Panem Jezusem, życiem przy Panu Jezusie, życiem przy stole Pana Jezusa. A Biblia mówi, że jest to jakiś stół ubogi? Absolutnie nie. To jest stół bogaty. Co to znaczy? Co to znaczy? Dzisiaj, otwierając nabożeństwo, nasz drogi brat Teodor przeczytał nam Słowo Boże i powiedział, że jest to jego ulubione słowo. Z listu do Hebrajczyków. To słowo mówi o wierze. Prawda? Że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest pewnością. Czujemy w tym tekście, w tej prawdzie taką siłę. Siłę. Wiara. Wiara jest siłą. A ja jednocześnie chcę wam powiedzieć, że czując tę siłę, dodaję jeszcze i wesprzyj mnie, Panie, abym wierzył głębiej. Wierzę, wierzę i wesprzyj mnie, abym wierzył więcej. W moim życiu nieraz były takie chwile, kiedy będąc przed Panem, wołałem: Panie, wesprzyj moją wiarę. Przydaj mi wiary. Niedawno, myślę, że było to może gdzieś jakieś 2 tygodnie temu, miałem taką chwilę modlitwy, tego czasu z Bogiem, takiej modlitwy, gdzie zarówno rozmawiam z Bogiem, jak i proszę o ludzi, o sprawy, i jednocześnie, nie planując tego, przyszło to na mnie i wyszło to ze mnie i sam to usłyszałem. Gdyby powiedziałem to sobie, powiedziałem: Panie, przydaj mi wiary. Przydaj mi wiary. Ja już rozumiem to wszystko, ale rozumiem, jak wiele jeszcze chcę mieć. Już się rozsmakowałem, ale życie z Bogiem to coś więcej i więcej. To co narasta i narasta. Powstań i żyj. Zasiądź przy stole ze mną, mówi Pan, i bierz z tego stołu. Co to znaczy? Apostoł Paweł dotykał tych rzeczy, między innymi, kiedy pisze do Efezjan i mówi im, że on zgina kolana swoje przed Ojcem. W istocie pada na twarz w takiej modlitwie głębokiej, modlitwie walki. I w tej modlitwie mówi: Boże, daj im poznać, daj poznać Twoim ludziom, daj poznać członkom Kościoła, daj poznać Twoim dzieciom, co to znaczy Twoja miłość. Jaka jest ona głęboka, jaka szeroka, jaka wysoka, jaka długa. Niech oni doświadczą pełnej miłości. Niech to narasta, niech w tym się rozwijają. Żyj. Powstań i żyj. Ostatnie moje kazanie, które wygłosiłem, było tak, oczywiście w tym narastającym rozumieniu. Brzmiało ono, tytuł jego brzmiał: Powstań i ufaj. Powstań i ufaj. Powstań i ufaj. Czytaliśmy z księgi proroka Izajasza. Puentą tego rozważania były te piękne słowa: bo ci, którzy ufają Panu, wznoszą się w górę na skrzydłach jak orły. Halleluja. Bo ci, którzy ufają Panu, bo ci, którzy ufają Panu. Staraliśmy się zobaczyć, co to znaczy ufać, zachęcić siebie do ufania komu? Panu. Bo my przy Nim jesteśmy, my z Nim chodzimy, ufając Jemu, ucząc się tego zaufania, nabywając tej wiary, narastającej wiary. Jednocześnie odkrywamy w sobie, że mamy siłę. Nie szukamy siły, lecz szukamy łączności, szukamy zjednoczenia, szukamy wzrastającego zaufania, zaufania do Niego. I łapiemy się na tym, odkrywamy w sobie siłę, bo ona jest pochodną, jest rezultatem narastającego ufania. Narastającego ufania. A dzisiaj? Dzisiaj dalej chcę to pogłębiać. Tytuł tego kazania, tej części rozważań brzmi: Powstań i poznaj łaskę. Powstań i żyj. Powstań i ufaj. Powstań i poznaj łaskę. Poznaj łaskę. Jest słowo, które gdy czytamy, wydaje się nakazem, rozkazem. Ja je wam przeczytam. Jest to zapisane. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to rozdział drugi, werset pierwszy. Słuchajcie się. Słuchajcie się. Tak mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, a poprzez Tymoteusza do każdego z nas. Do ciebie. Do mnie. Ty więc, synu mój. Ja dodam. Ty więc, córko moja. Ty więc, bracie mój. Ty więc, mężczyzno, ty więc, siostro moja, ty więc, kobieto, ty, który teraz mnie słuchasz, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Raz jeszcze przeczytam. Ty więc, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Wzmacniaj się. To brzmi nakazowo. Ale nie jest to nakaz, który narzuca na nas ciężar. Ciężar, który by znowu nas przytłoczył. Nie. Choć tak to brzmi, w istocie jest to wskazanie. Jest to piękne zaproszenie, a wskazanie, abyśmy nie poprzestali. Nie poprzestali na tym, że wiemy, że okazana jest nam łaska. To dobrze, że wiemy, że okazana jest nam łaska. Ale apostoł Paweł mówi, zapraszam was, wzywam was do czegoś pięknego. Bo oto jak z miłością chcę, abyście poznawali jej szerokość, długość, głębokość i wysokość. Tak też z łaską. Choć tutaj nie jest napisane, to przecież łaski od miłości oddzielić się nie da. Zatem możemy powiedzieć i z łaską, tak obrazowo, jest wiele poziomów, jakby pokładów. Wiele, wiele przestrzeni kolejnych, nieograniczonych przestrzeni łaski. A my mamy je odkrywać. Wzmacniać się łaską. Poprzez poznawanie jej kolejnych tajemnic, odkryć. Bo poprzez to coś także automatycznie się w nas dzieje. To jest tak, jak wzrastając wierzę, wzrastając w zaufaniu, odkrywamy siłę w sobie. Bo ci, którzy ufają Panu, wznoszą się w górę na skrzydło diabła. Biegną, a nie stają. Odkrywamy siłę. Jako rezultat nie szukamy siły. Szukamy łączności. Szukamy zaufania. Ty więc wzmacniaj się w łasce. Co to znaczy? Czym jest łaska? Czym jest łaska? Już wspomniałem, że nie można jej oddzielić od miłości. Ale wiecie przecież, że miłość może być teoretyczna? Może być? Taka ideowa, idea miłości, prawda? Idea. Można pięknie rozmawiać o niej. Można używać pięknych słów, bardzo nawet poetyckich, romantycznych określeń używać, aby opisywać miłość. Można bardzo głęboko filozoficznie stworzyć wspaniałą ideę miłości i w swej głowie, w swych umysłach się nią nawet rozkoszować. Czujecie to już wszystko? Czujecie to? Ale mam pytanie, czy chcielibyście się na tym zatrzymać? Czy to jest to? Czy to o to chodzi w miłości? Nie. Bo miłość, aczkolwiek jest ideą, to miłość przede wszystkim jest prawdą życia. Jest realnością. I musi być realnością. A ideą o tyle, że ją opisujemy, poznajemy. Ale ona jest twórczą siłą. Jest działaniem. Bóg jest miłością. Miłość zatem jest osobą. Bóg jest miłością. Miłość w działaniu. Miłość w działaniu. Gdy mówimy o miłości w działaniu, to jesteśmy już bardzo blisko łaski. Czym jest łaska? Tak. Po pierwsze to działająca miłość. Miłość w działaniu. A jest to miłość nie za coś. Bo wtedy to nie jest miłość. Lecz sprawiedliwa zapłata, jeśli jest to zapłata za dobro. Za coś wartościowego. No to jest to zapłata. Sprawiedliwa zapłata. A to nie jest łaska. Więc to też nie miłość. Ta prawdziwa miłość nie jest zapłatą, nawet dobrą zapłatą. Ona jest zawsze darem. Zawsze darem. A dar nie jest za coś. Jest po prostu darem. Wypływającym z istoty, z serca, z głębi. Aby to jeszcze inaczej pokazać, odniosę się do czegoś, czego nie lubimy. Zapewne nie lubimy tego. Ja sam tego nie lubię. Rodzice. Teraz wzywam was do tej wyobraźni rodzicielskiej. Oto nasze dzieci. Prosimy je o coś, prawda? I co? Często nic. No to jeszcze raz prosimy. I tłumaczymy. I co? I zdarza się, że nic. Tak, tu mam podpowiedź cenną, że nie jest nic, tylko jest. Pojawia się słowo zaraz. Zatem dalej prosimy. No i znowu nic. Lub później. Albo no przestań. No przestań. Ale my naciśniemy, już w naszym głosie jest to coś, prawda? I widzimy, że nasze dzieci się ruszają. I ja teraz nam demonstruję, jak się ruszają, prawda? I jaka jest mina? To taka mina. I ruszają. I to robią. Masz. Masz. Chciałeś, żebym ci przyniósł? Masz. Znacie to? Co wtedy my czujemy? Czujemy radość. Co czujemy? No właśnie. Złość czujemy. Nie chcemy, żeby tak było. Prawda? Nie chcemy, żeby tak było. Natomiast chcemy, żeby było inaczej. Żeby to było takie ochotne. Prawda? Tu, gdy mówię ochotne, od razu przypomina nam się takie sztandarowe słowo z Biblii. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. I tu wcale nie mówię tego w kontekście składania naszych darów na służbę na przykład. Nie, po prostu ochotnego dawcę. To jest dawanie, ochotne dawanie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A my? Czy nie? Czy nie chcemy, aby nasze dzieci... No dobrze, to teraz pójdę już mocniej. Żony drogie. A jak to? I co wy czujecie? Czy chcecie, żeby mężowie bardziej ochotnie? Bardziej czy jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej. A może jeszcze bardziej? No właśnie o to chodzi. Cały czas jeszcze bardziej. A mężowie, tak nie bądźmy dłużni naszym żonom. Darek, tak. Ja wiem, że masz wspaniałą żonę, ale jeszcze czy jeszcze bardziej? Wiem, że jesteś twardym facetem. Wiem, że wiele udźwigniesz. No dobrze, źle trafiłem. No to taki mięczak jak ja. Kobiecie, o czym mówię? Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A to już jest znowu obraz pokazujący nam łaskę prawdziwą. Łaskę prawdziwą, która jest czysta, która jest ochotna, która jest po prostu darem. Nie za coś. Nie, bo ponieważ. Nie, aby zmanipulować. Nie, aby kupić. Wiecie. Lecz jest czysta. Jest darem po prostu niezasłużonym przez drugą osobę. No właśnie. I z tego powodu, że tak jest, że nie lubimy byle czego, mamy w Polsce określenie łaski bez. Jak widzimy, że ktoś chce tak, zrobi nam tak, ale tak przez siłę, to mówimy łaski bez. To nie chcę w ogóle. Jak masz mi to robić w ten sposób, jak masz mi robić to w ten sposób, to nie robi tego w ogóle. Łaski bez. Poradzę sobie bez ciebie. Poradzę sobie bez ciebie. Dam sobie radę. Jak masz mi to robić w ten sposób, to ja sobie poradzę bez ciebie. I chcę powiedzieć, że tą prozę życia diabeł wykorzystuje, aby zbudować w ludziach zły obraz Zbawiciela. Zły obraz Boga, który jest miłością. Boga, który jest łaską. Łaską. Po prostu łaską. Miłością w praktyce. Miłością obdarowującą, nie za coś. Nie manipulującą. Lecz bo prawdziwą. Bo zakochaną. Miłością zakochaną. Drodzy, gdy o tym mówię, to chcę pokazać, jaki jest nasz Bóg. Bo szatan z powodu prozy życia, ludzkich naprężeń, ludzkich ułomności, chce nam pokazać, że łaska nic nie znaczy. I my, chrześcijanie, mówiąc o łasce, bywa, że zatrzymujemy się na tym jednym z, przepraszam za określenie, niskich zrozumień tego, czym jest łaska. Bo gdzieś w podświadomości, gdzieś w tle mamy to brzmienie. Taka łaska. Nie chcę z byle jakiej łaski. Albo za coś. Albo coś, co mnie zmanipuluje. Albo zawsze... Diabeł mówi, pomyśl o tym, czy prawdziwie jest łaska. Zawsze coś negatywnego za tym stoi. A ty tego nie chcesz. Ten obraz życia przenosi się na Boga. Paweł mówi, synu mój, córko moja, ty więc wzmacniaj się w łasce. Wzmacniaj się w łasce. Nie daj sobie tego wyrwać. Nie daj się oszukać. Poznaj łaskę. Twój Bóg jest źródłem łaski. Wiedz, co jest w Nim i co z Niego wypływa do ciebie. Jest proste, takie bardzo popularne wyjaśnienie, czym jest łaska i miłosierdzie. Ja to powiem wam, teraz przypomnę, chociaż to nie wyczerpuje tej złożoności. Otóż miłosierdzie jest wtedy, kiedy nie otrzymałeś tego, na co zasłużyłeś. Zasłużyłeś na karę, zasłużyłeś na śmierć, zasłużyłeś na potępienie. Okazano tobie miłosierdzie. Nie otrzymałeś tego, na co zasłużyłeś. A łaska? Łaska jest tym, co dostałeś, chociaż na to nie zasłużyłeś. Nie zasłużyłeś. Nie zapracowałeś. A dostałeś. A dostałeś. To coś więcej. Choć nie da się miłosierdzia w pełni oddzielić od łaski, to proste powiedzenie pokazuje wielkość, siłę łaski. To tak jakby więzień, który jest skazany na śmierć. W Polsce nie ma, jest zniesiona kara śmierci. Ale są takie kraje, na przykład ciągle w Stanach Zjednoczonych. W niektórych stanach w Stanach Zjednoczonych ciągle obowiązuje kara śmierci. Ludzie skazywani są za rzeczy straszne, na śmierć. Czekają na śmierć. Niektórzy z nich przeżywają tą prawdziwą przemianę, prawdziwy żal. Odczuwają skruchę. Chcą zrobić coś, co zadośćuczyni. Może niektórzy kłamią, niektórzy są oszustami, ale są i właśnie tacy, którzy prawdziwie przychodzą do żalu za swoje czyny. Niektórzy ze strachu, ale niektórzy szczerze chcą zadośćuczynić, proszą o łaskę, żeby okazano im łaskę. Czasami się to zdarzy. Nie jest to często. Okazana takiemu więźniowi łaska w istocie przybiera postać miłosierdzia. Bo oto wyrok kary śmierci zamieniony jest na dożywocie. A zatem nie umrzesz. Miałeś umrzeć. Okażemy ci miłosierdzie, tę łaskę, miłosierdzie. Zasłużyłeś na śmierć, ale nie umrzesz. Będziesz żył. Będziesz miał dożywocie. No właśnie, dożywocie. Życie ciągle gdzie? W więzieniu. Co prawda żyjesz, ale w więzieniu. To tak jak zwierzęta w zoo. Albo pies na uwięzi. Ciągle na łańcuchu. Żyje. I kość się mu rzuci. Ale czy to jest życie na łańcuchu? Czy to jest życie w więzieniu? Tak, to forma miłosierdzia. Zasłużyłeś na śmierć. Ale wyrok nie będzie wykonany. Łaska. Zrozumienie łaski to dotknięcie czegoś więcej. Łaska mówi, nie pójdziesz na śmierć. A bramy więzienia będą otwarte. Nie zabijemy cię, ale łańcuch też będzie przecięty. Wyjdź. Oddychaj. Oddaj dobrem za dobro, które ci jest okazane. Bo tym jest łaska. Łaska wypuszcza na wolność. Łaska jest absolutnie czymś niezasłużonym. Tak. Nie zasłużyłeś na to nowe życie, drugie nowe życie. I to pełne życie, przy stole zastawionym. Nie zapracowałeś tego. Odwrotnie. Było odwrotnie. Ale nasz Bóg, i tak o Nim czytamy, jest Bogiem miłości. Czytamy, że Jego łaska jest nieograniczona. Niczym nie można jej zmierzyć. I że On jest Bogiem po prostu łaski. Jest Bogiem łaskawym. On nie może być inny. Po prostu nie może być inny. On nie może patrzeć na ciebie i na mnie inaczej. I każdego dnia na nowo i na nowo. My nie możemy zapracować na Jego miłość. Na to, że jest blisko nas. Na to, że jest z nami. Na to, że jest w nas. A my, jak mówi Boże Słowo, jesteśmy świątynią Jego. Zapracować nie możemy. Bo On cały czas jest z nami. Bo On inaczej nie może. Bo to jest czysta miłość. To czysta łaska. To nie jest przez łaskę w tym sensie, że już przez łaskę. Już mam ciebie dosyć. Już niech ci będzie. Już niech ci będzie. Ależ skąd? Nasz Bóg nie jest taki. On przez tak zwaną łaskę nic nam nie daje. On daje nam w tej pięknej łasce. To nie jest przez łaskę, tę ludzką przez łaskę. Lecz tej czystej, pięknej miłości. Każdego dnia jest z tobą i tak ciebie traktuje i inaczej. Poznawaj tę łaskę. Wzmacniaj się w łasce. Wiedz, czym jest łaska. Wiedz, jak do ciebie dochodzi. Znamy wszyscy tę historię o synu marnotrawnym, która w istocie jest historią o kochającym, pełnym łaski ojcu. Na co zasłużył syn? Tak, czytamy w Bożym Słowie, że on swoją nieprawością, porzuceniem domu ojca, przepuszczeniem, przechulaniem majątku, Boże Słowo mówi, w absolutnie grzeszny sposób. Zasłużył, tak jak Boże Słowo mówi, żeby jeść ze świniami z koryta świń. Tak mówi Boże Słowo, tak wprost to nazywa. Zasłużył na to? Tak, zasłużył. Można by okazać mu miłosierdzie i powiedzieć, no dobrze, na refleksję, no dobrze, niech idzie na pole. I on sam tak rozumiał i powiedział, ojcze, nie jestem godzien ciebie, ale niech będę jednym z twoich sług. Będę pracował i jak ze sługami, tak po prostu. Pamiętacie, że tak było? Ale czy mogło tak się to skończyć? Absolutnie nie mogło się tak skończyć. Dlaczego nie mogło się tak to skończyć? Bo oto twój i mój Bóg, oto twój i mój Zbawiciel. Tak nie kończy. Nie ma błędu twojego, nie ma grzechu, który gdy wyznasz, plasuje ciebie gdzieś na poboczu. Nie, to zawsze jest słowo, synu mój, kocham cię, a wy, słudzy moi, zastawcie stół, bo oto mój syn powstał z martwych i trzeba się radować, tak czy nie? To są słowa ojca, który mówi do brata tego, który przyszedł. Czyż nie należy się radować, bo był martwy, a powstał, ożył. Wszystko jest dla ciebie, synu. I wszystko dla tego, który wrócił. Wszystko jest dla was, bo jesteście moi bracia, siostry. Słuchajcie mnie teraz. Nie chcę być tak banalny teraz, żeby użyć banalnego słowa i powiedzieć, że Bóg rzuca nam te, wiecie. Nie użyję tego słowa. On niczego nie rzuca. W Wzmacniajcie się w łasce. Wzmacniajcie się w łasce. Wzmacniajcie się w łasce. Halleluja. A ta kobieta przyprowadzono ją do Pana Jezusa i mówią, powiedzieli, zasłużyła na śmierć. Czy Pan Jezus nie powiedział, że nie zasłużyła? Zasłużyła. Pan Jezus ich nie przekonywał, że nie zasłużyła. Ona zasłużyła. A jednak powiedział do niej potem, idź i więcej nie grzesz. Żyj. Ale jakim życiem? Powstań i żyj. Powstań i ufaj. Powstań i poznaj łaskę. Jak żyć? W zaufaniu, w łasce. Co to znaczy? Bracia i siostry, gdy wiem, że naprawdę On taki jest, mój Bóg taki jest i każdego dnia taki jest i nic nie mogę zrobić, żeby On taki nie był, bo ja nie mogę nic zrobić, żeby On się zmienił. On zawsze taki będzie. To ja się zmieniam, to ja ewentualnie zawiodę, to ja mogę strasznie nawet zawieść. Oby nigdy. Ale to nie zmienia Jego. On zawsze taki jest. I drodzy, chcę powiedzieć, że gdy jestem w tym okresie takiej narastającego zrozumienia, co znaczy żyj, co znaczy ufaj, prowadzi mnie to dalej, między innymi do tego, co znaczy łaska. Co znaczy prawdziwie wiedzieć, co znaczy łaska. Odkrywam, że wiedzieć, co znaczy łaska, wzmacniaj się w łasce. Wzmacniaj się w łasce. Znaczy stawać się przemienianym przez łaskę. Darmo wzięliście. Darmo dawajcie. Ale to słowo jest słowem lekkim, nie ciężarem. To słowo znowu nie jest ciężarem. Ono brzmi jak nakaz, ale nie jest nakazem, lecz obwieszczeniem, że działa to właśnie w ten sposób. Darmo wziąłeś. Stało się dla ciebie to lekkie. I teraz w tej lekkości żyj. Darmo wziąłeś, darmo daj. Łaska jest łaską przemieniającą, drodzy. Bywa, że myślimy o zmianach, które mają być na zewnątrz nas. Na zewnątrz nas. I tak często się modlimy. Bo to, co jest na zewnątrz nas, no wprost nas dotyka, prawda? Wprost dotyka. No, to jest materia po prostu. Ale chcę powiedzieć, że nasz Zbawiciel, Twój Pan, Twój Zbawiciel, doprawdy, i tego określenia już użyję tak wprost, aby to podkreślić, On najpierw chce zmiany w nas. Jest zainteresowany zmianą tu we mnie. Tu we mnie. To bogactwo to nie to, co jest wokół mnie, lecz to, co jest we mnie. Te zmiany ku dobru to po pierwsze tu muszą nastąpić, tu. Przychodzi łaska, jak ta odmładzająca siła, jak woda, która obmywa, jak pokarm, który jest tak kaloryczny, że potem ty już nie musisz robić czegoś z tej ludzkiej łaski. Bo musisz. Tylko działasz. Bo możesz. Bo inaczej nie możesz. bo już możesz być dobry. Lepszy. I o tym, i zbliżając się do końca tego rozważania, chcę przeczytać wam o łasce, choć ten temat jest tak piękny, tak szeroki. Ten tekst o łasce, który często cytujemy w kontekście naszego zbawienia. Ale właśnie ten tekst o łasce, który cytujemy w kontekście naszego życia wiecznego, naszego zbawienia, mówi wprost o życiu tu i teraz. Czytamy tak. Jest to list do Efezjan. Rozdział 2. Czytam od wersetu 5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską. Zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził. Powstał. Do innego życia. I wraz z Nim posadził. Tak jak Łazarza przy swoim stole. I wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem jesteśmy. Jego bowiem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jego jesteśmy. Jesteśmy powołani do dobrych uczynków, do dobra, ale to nie ciężar na nas nałożony. I tu wam powiem. Jestem taki, jaki jestem. I nie raz wcale odczuwałem czynienie dobra jako ciężar. Jako ciężar. Żartobliwie pokazywałem, jak dzieci reagują na prośbę rodzica. I nieraz tak funkcjonowałem. Na słowo ojca mojego, na słowo mojego pana, jak to dziecko, wcale nieochotnie. A potem już, skoro nie można inaczej, skoro już trzeba, to wiecie, jako ciężar. No masz, no widzisz, odczep się. No już masz. A to słowo mówi, że łaska, poznanie łaski, wzmacnianie się w łasce, poznanie Boga sprawia, iż zauważamy w sobie, łapiemy się na tym, że coraz bardziej naturalnie, ochotnie, zwyczajnie, bez wysiłku, bez poczucia ciężaru, no bo bez konieczności, no bo już bez manipulowania innymi, bo już bez chęci takiej i owakiej, bo już naturalnie, bo łaska przepływa, wiesz, kim jesteś. I to tak działa. Chrystus w nas, nadzieja chwały. I zauważasz w sobie, że się odmieniasz, a to cię cieszy. I wiesz, komu to zawdzięczasz. Wiesz, że nie z uczynków twoich. Wiesz, że nie dlatego, że to ty jesteś dobry. Że nie dlatego, że to ty inteligentny. Nie dlatego, że to się tak starałeś i tak się zaparłeś i tak mocno i tyle się modliłeś i tak się modliłeś i że aż się zamodliłeś i z powodu tego zamodlenia jesteś taki dobry. I z tego. Oto nie chrześcijaństwo. To nie jest.
diabeł strzela. A prawda jest taka. Mój Bóg to Bóg miłości. To Bóg pełen łaski. I inaczej być nie może. Bo On innym być nie może. I On w Tobie. Na zawsze. Nie z ludzkiej łaski, lecz w tej prawdziwej. I poznawaj ją. Ciesz się tym. I bądź spokojny. I bądź wolny. Dziś o wolności jeszcze nie mówię. Wkrótce będę mówił. W tych rozważaniach o życiu. Aby to narastało w was. Abyście byli coraz silniejsi. Nie skupiajcie się na zmienianiu siebie. Chcę, żeby uznanie Pana przyniosło owoc, który i wy dostrzeżecie, i ludzie dostrzegną. Niech Bóg będzie uwielbiony. Halleluja. Powstańcie, bracia i siostry. Drodzy, dotykam rzeczy wielkich w nauczaniu, ale rzeczy prawdziwych. Wielkie nie mogą być inne. Prawdziwe nie mogą być małe. Prawdziwe zawsze są wielkie. Pokazuję wam to w nieudolny sposób, bo sam to przeżywam. Nieudolny, jako człowiek. Ale Pan zawsze wskazuje nam to, co więcej i więcej. I nie chcę, żebyśmy skupiali się na małych rzeczach. Pewna pani na bardzo profesjonalnym kursie z coachingu, jako coach, miała ćwiczenia i ja byłem tym klientem pokazowym. I w tej rozmowie obserwowanej przez innych doprowadziła do takiego momentu, że musiałem się określić i musiałem powiedzieć, i powiedziałem to szczerze, ochotnie, z takim uśmiechem, z taką siłą. Ja nie jestem stworzony do rzeczy małych. Wiecie, Piotr, twoja pycha już sięga zenitu. Nie! Z uśmiechem dziś stoję przed wami i chcę powiedzieć, nie jestem stworzony do rzeczy małych, ale Iwonka, ty nie jesteś stworzona do rzeczy małych i ty, Iwonka, nie jesteś stworzona do rzeczy małych. Nikt z nas nie jest powołany, nie jest stworzony do małych rzeczy, lecz dużych, wielkich, prawdziwych. Prawdziwych. Nie na pół gwizdka, nie na 50%. Dlatego apostoł Paweł mówi, wzmacniaj się w łasce Pana. Halleluja. Podnieście ręce, bracia i siostry. Podnieście ręce. Panie Jezu, nie zasłużyliśmy na to, aby nazywać się Twoimi uczniami. Nie zasłużyliśmy na to, aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia. Nie zasłużyliśmy na to, abyś Ty był tak blisko nas, jak to tylko możliwe. Abyś był w nas, jak w swojej świątyni. Niczym nie zapracowaliśmy i nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć sobie na to przeogromne dobro, które w Tobie mamy i od Ciebie za każdym razem, każdego dnia nas dotyka. Wtedy, gdy jest nam miło i wtedy, gdy straszliwie ciężko. Cały czas spływa na nas. Dotyka, dotyka i ogarnia nas wszechobecna, praktyczna Twoja miłość. Twoja łaska, czysta, obejmująca. Dziękujemy za to. Chcemy to rozumieć. I więcej poznawać. I więcej rozumieć. I więcej poznawać. I więcej doświadczać.
Proszę teraz o moich braci, moje siostry, aby słowo, to słowo, które wyrzekł Paweł do Tymoteusza, a dziś Ty kierujesz do nas, abyśmy wzmacniali się w łasce, aby to słowo stało się realnością, praktyką, aby stało się ciałem, materią w nas i wokół nas. I niech Twoja łaska, tak jak czytaliśmy, wyda owoc, owoc dobrych uczynków, owoc łaski, która przepływa przez nas i dotyka ludzi na zewnątrz i okoliczności życia na zewnątrz. Niech tak będzie. Wybieramy to, Panie. Wybieramy rzecz wielką. Wybieramy rzecz piękną. Wybieramy rzecz prawdziwą. Wybieramy. Wybieramy, Panie. W Twoim duchu wiemy, że to mamy. Halleluja. Błogosławię Was, bracia i siostry. Proszę, muzyków, zaśpiewajmy radosne jeszcze pieśni.